Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk jest sędzia Grzegorz Kachel, rzecznik Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Pan jako sędzia i jako przedstawiciel stowarzyszenia jest zadowolony z propozycji, które przedstawił Andrzej Duda, jeśli chodzi o ustrój Sądu Najwyższego i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa?
Od kilku lat pani redaktor zaprasza mnie do radia i ciągle muszę wyrażać niezadowolenie.
No właśnie, pan, tak to trudno dogodzić tym sędziom.
Wolę, generalnie jestem optymistą, wolałbym mówić, że jestem zadowolony, ale nie sposób powiedzieć tego w sytuacji, kiedy te propozycje, one są oczywiście lepsze od tych propozycji, które były próbowano prowadzić wcześniej. Natomiast one są wciąż sprzeczne z ustawą zasadniczą i trudno tutaj o optymizm.
A w którym momencie to jest, pana zdaniem, gdzie jest największa sprzeczność z konstytucją?
No, jest tutaj kilka punktów. Przede wszystkim zwracam uwagę na kwestię związaną ze skróceniem kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Tutaj
są jakieś wątpliwości. Tutaj jakieś takie jednoznaczności nie słyszę, jeśli chodzi o to, czy ta kadencja będzie trwać, czy nie. Pan jest pewien, że...
Nie wiem. No, jeżeli mamy przepis, który mówi, że w wieku 65 lat sędzia Sądu Najwyższego odchodzi w stan spoczynku, a pani prezes jest sędzią tego sądu, a z drugiej strony mamy 6-letnią kadencję i przerywa się tą kadencję, no to tutaj istotne wątpliwości natury konstytucyjnej muszą się rodzić. Drugą kwestią, i myślę, że to jest kwestia dużo bardziej zasadnicza, jest wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.
No to jest to tak, te słynne 3/5 w parlamencie. Prezydent mówił i tego się spodziewa, i tego się chyba należy spodziewać, że może być taka sytuacja, że będzie pad w parlamencie i nie uda się wyłonić tych sędziów. Prezydent proponował takie rozwiązanie, że to on będzie decydował. Ostatecznie zgłosił rozwiązanie, że to wszyscy posłowie wybiorą. Jak rozumiem, tutaj wątpliwości tego typu prezydent nie ma, że one są niekonstytucyjne. No ktoś to będzie musiał ocenić.
Cóż, jeżeli sięgniemy do wykładni historycznej związanej w ogóle z stworzeniem Krajowej Rady Sądownictwa, to oczywiście miał to być organ, który stoi na straży niezawisłości sądów. Więc to był organ natury, to jest organ natury mieszanej. Są w tym organie zarówno politycy, i to władzy wykonawczej, i władzy ustawodawczej. Senatorowie, posłowie, przedstawiciel prezydenta, ale również są sędziowie. I zamysłem, to nie ulega wątpliwości, że zamysłem przy uchwalaniu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa było to, aby sędziowie byli wybierani nie przez polityków, którzy mają określone sympatie, antypatie, ale przez sędziów. I tutaj jest to kwestia zasadnicza, tak jak powiedziałem. Jeżeli mamy dokonywać wyboru, to znaczy jeżeli politycy mają dokonywać wyboru sędziów do KRS-u, to w tym momencie no niestety kończy się ten etap niezawisłości w KRS-ie.
Ale dlaczego jest pan tego taki pewien? To znaczy... Dlaczego to nie może być tak, że w formie pewnej kontroli jedna władza ma jakiś wpływ na drugą władzę? Dlaczego to musi koniecznie oznaczać jakąś złą sytuację?
No, tak jak mówię, zamysłem, ideą fix tej ustawy było to, aby każda z władz delegowała do Krajowej Rady Sądownictwa swoich przedstawicieli.
No dobrze, ale czy nie można zmienić idei?
No oczywiście ideę można zmienić, natomiast żeby zmienić ideę, w mojej ocenie należałoby zmienić również ustawę zasadniczą, a tego na razie nie przeprowadzono i jak przypuszczam, na tym etapie to jest gotowanie śnieżnych kul.
No tak, no bo jeśli nie można, nie ma pewności, że będzie 3/5 przy wyborze sędziów, no to tym bardziej nie ma pewności, że będzie można zmienić.
Ja naprawdę chciałbym przyjeżdżać do pani i mówić, że politycy mają świetne pomysły, że wprowadzają takie przepisy, które spowodują przyspieszenie postępowań w sądach, które uproszczą je, które uczynią sądy bardziej przyjaznymi dla obywateli.
Tak, ja wiem.
Niestety tak się nie dzieje.
No, tak się nie dzieje, to znaczy jakieś tam rzeczy były robione, jakieś wprowadzono zmiany, ale rozumiem, że one są wciąż niesatysfakcjonujące. Dobrze. Dlaczego są te wątpliwości co do wieku 65 lat sędziów w Sądzie Najwyższym? Dotychczas było 70 lat i sprawdzano stan zdrowia. W sądach też jest 65 lat. Co to jest za taki wielki problem? A z drugiej strony, tak sobie myślę, 65 lat, stan spoczynku, uposażenie przez ileś tam lat właściwie takie samo. To właściwie komfort, a nie
kara. W Sądzie Najwyższym są najlepsi z najlepszych. Tak? To są sędziowie, którzy cechują się nie tylko wiedzą prawniczą, bo wiedza to nie wszystko, ale przede wszystkim ogromnym doświadczeniem. I jeżeli mamy zapis w ustawie, że sędzia z Sądu Najwyższego w stan spoczynku idzie w wieku 70 lat, a więc jest nieusuwalny do tego momentu, i nagle wprowadza się przepis, który drastycznie obniża ten wiek, powodując konieczność odejścia blisko 40% składu osobowego Sądu Najwyższego w stan spoczynku, no to automatycznie możemy się zastanawiać, co przyświeca takiej...
Znaczy, pan traktuje to, że to nie da się tego inaczej zinterpretować jak represja, tak?
No jest to forma ukrytej wymiany kadr, tak mi się wydaje. No, tak ja to postrzegam i myślę, że większość naszego środowiska również. Szkoda doświadczenia, szkoda wiedzy najwybitniejszych prawników w tym
kraju. Idąc tym tokiem myślenia, rozumiem, to w ogóle dlaczego ma być 70 lat ta granica? Może tak powinno być jak w Stanach Zjednoczonych, czy że jest się dożywotnią do płyty, dopóki człowiek jest w stanie pracować, skoro jest taki doświadczony i tak dalej, i tak dalej.
My rozmawiamy w tej chwili o przepisach, które obowiązują. Mhm. A tak jak mówię, jeżeli mamy zapis w Konstytucji o tym, iż sędziowie są nieusuwalni, no poza oczywiście prawomocnym skazaniem, poza śmiercią, poza rezygnacją z urzędu, to jest oczywiste. Jeżeli mamy zapis o nieusuwalności sędziów, no to jest to jakaś próba obejścia tego przepisu poprzez wprowadzenie tylnymi drzwiami kryterium wieku, które obniży oczywiście ten wiek.
Co pan myśli o skardze nadzwyczajnej?
No tutaj mam też wiele wątpliwości. Do ministerstwa wpływa szereg skarg. My oczywiście później w ramach sądów wszystkich instancji musimy na te skargi odpowiadać, bo zazwyczaj jest tak, że jak do ministerstwa skarga wpływa na jakieś postępowanie, to oczywiście uruchamia to lawinę różnych odpowiedzi.
A tego jest dużo tak w praktyce?
No to są przede wszystkim ludzie niezadowoleni z rozstrzygnięć.
To 50%.
No więc właśnie. Mam świadomość tego, że wiele osób jest niezadowolonych z rozstrzygnięć, natomiast wprowadzanie niejako trzeciej, a może i czwartej instancji, bo tą trzecią jest Sąd Najwyższy i kasacja, no może spowodować chaos prawny.
A dlaczego? Przecież była kiedyś instytucja tak zwanej rewizji nadzwyczajnej. Polski porządek prawny znał taką instytucję. Może to nam się nie za dobrze kojarzy, ale było. Że właściwie od każdego wyroku prawomocnego, a przecież pan też zna ze swojej praktyki, z tego co pan widzi, że czasem tak się niestety zdarza, że prawomocny wyrok nie jest wyrokiem, nie wiem jak to powiedzieć, sprawiedliwym, no nie takie rozstrzygnięcie. To się zdarza.
Jestem sceptyczny, tak jak powiedziałem, natomiast kwestia tego, jak zostanie to uregulowane w przepisach szczegółowych, pozostaje otwartym polem do dyskusji. Generalnie no, skutkiem tych dwóch wet prezydenckich, i to należy powiedzieć na plus, tutaj nie można tego ukrywać, jest zainicjowanie debaty publicznej. Bardzo dobrze się stało. Przy okazji też oczywiście wielki ukłon w stronę obywateli, którzy wyszli na ulicę, nie po to, żeby spacerować, tylko po to, żeby powiedzieć nie, chcemy wolnych i niezawisłych sądów.
Wy jako stowarzyszenie kierowaliście, to był chyba sierpień, projekty, swoje własne projekty rozwiązań zarówno dotyczących KRS-u, Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych. I z tego, co ja czytam, to jeden z postulatów co najmniej został uwzględniony, czyli możliwość zgłaszania przez obywateli kandydatów na sędziów, członków KRS-u. 2000
w lipcu taką propozycję złożyła, a później opozycja jakby ten projekt skierowała do prac sejmowych. I to jest też forma pewnej kontroli obywateli, ponieważ obywatele mają realny wpływ na to, żeby wysunąć kandydata, którego uważają za kandydata odpowiedniego, rzetelnego sędziego, który będzie należycie strzegł.
A 30 posłów od 20 senatorów to też jest, to się mieści w takiej formie, o czym pan mówi, że mogą zgłaszać?
Jestem za. To jest kwestia zgłaszania, to jest kwestia kandydatury. Natomiast kwestia wyboru, tak jak powiedziałem, pozostaje kwestią, no tutaj powinna być w rękach sędziów, powinna być w rękach środowiska sędziowskiego. Oczywiście pojawia się inna kwestia, ponieważ dotychczas sędziów do KRS-u wybierali elektorzy. Czyli byli to delegowani sędziowie z jakiegoś. Być może warto byłoby pomyśleć o wprowadzeniu wyborów powszechnych wśród sędziów. Nas jest 10 tysięcy. Tak? W związku z tym tutaj nie ma przeciwwskazań, żeby taką instytucję wprowadzić.
Środowisko krytykowało też ustawę o ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie w połowie września. Pan jakoś odczuwa wpływ tych nowych rozwiązań na swoją pracę na co dzień?
nie odczuwam, dlatego że nie widzę żadnych, przynajmniej w naszym środowisku tu gdańskim, jakichś ruchów kadrowych, które by powodowały, że...
To, co było tak najbardziej krytykowane, że minister wymieni właściwie według swojego uważania prezesów.
Część oczywiście prezesów w Polsce przyjęła stanowiska, ale w większości były to sytuacje, gdzie były wakaty i po prostu nie było sytuacji, w której minister odwoływał bez podania przyczyny. Więc tutaj oczywiście jak najbardziej wszystko jest okej.
Okay. A losowe przydzielenie spraw już się odbywa?
W tej chwili jeszcze system, zdaje się, jest uruchamiany, także tutaj ta sytuacja jeszcze nie wchodzi w grę.
To będzie lepsze rozwiązanie? Tak z praktyki?
Nie wiem, czy to będzie lepsze. Trudno mi powiedzieć. Ma losować komputer. Pytanie o kwestie organizacyjne znowu. Wydaje mi się, że ten system, który był, nie był zły. Nie był zły, bo on też opierał się na pewnych zasadach, od których odstępstwo było ściśle reglamentowane. To nie było tak, że sędzia mógł przyjść i powiedzieć, a to ja chcę tą sprawę albo nie chcę tej sprawy. Tak? Tutaj taka sytuacja w świetle przepisów artykułu 351 Kodeksu Postępowania Karnego nie wchodziła w rachubę.
A teraz może być taka sytuacja, że komputer, który myśli tak, jak myśli komputer, na przykład sędziemu Kachelowi przydzieli tylko na przykład 20 banalnie prostych spraw, które skończą się po dwóch rozprawach, a sędziemu Kowalskiemu przydzieli, nie wiem, z 20 takich spraw, że nie wyjdzie z nich przez 5 lat.
System ma opierać się na ważeniu spraw. I myślę, że to jest krok w dobrym kierunku, dlatego że sprawa sprawie nierówna. Faktycznie, jeżeli mamy 20-tomową sprawę gospodarczą, mamy pijanego kierowcę, który gdzieś tam jechał samochodem i tutaj wątpliwości co do winy nie ma, no to zdajemy sobie sprawę z tego, że ta sprawa będzie trwała miesiąc, a tamta sprawa będzie trwała nawet 3, 4, ale może 5 lat.
I ten system to uwzględni?
Ten system ma ważyć sprawy, czyli ma badać, która sprawa jest bardziej skomplikowana i mniej i odpowiednio przydzielać.
Czyli jest to krok w dobrym kierunku.
W tym zakresie należy to pochwalić, bez wątpienia.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.